podcastu tego słuchasz dzięki patronom. Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryszce. Zapraszam.
Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejny odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie omówienie jednego raportu, a mówię w liczbie mnogiej, dlatego że będą mi towarzyszyć Ania i Mikołaj. Cześć.
Cześć. Z tej strony Ania, Multilingual and Business Service Manager w agencji rekrutacyjnej CPL.
Oraz Mikołaj Jaśkiewicz, Division Manager zespołu IT w CPL.
No, to już wszyscy wiemy, że moi rozmówcy pochodzą z firmy CPL. CPL to dla tych z Was, którzy jeszcze tego nie wiecie, agencja rekrutacyjna z rodowodem z Irlandii i od jakiegoś czasu przygotowuje bardzo ciekawe raporty dotyczące wynagrodzeń, ale nie tylko wynagrodzeń, bo także i trendów w różnych branżach. I dzisiaj sobie o takim jednym raporcie porozmawiamy. Ja mam taką ściągę przede mną. Nazywa się to CE Salary Guide 2022 i został przygotowany dla 4 krajów. Ania, to ja może tak od razu dam Tobie się wypowiedzieć na początek, jakbyś mogła powiedzieć, co to jest za raport w ogóle? Czy to jest jego pierwsza edycja, czy już może kolejna odsłona? Jak to wygląda?
Jasne, Wiktor. No, jeżeli chodzi o nasz raport, wypuszczamy go już drugi raz w tym składzie krajowym. Dotyczy on Słowacji, Węgier, Czech i Polski. No, i tak jak wspomniałeś, poruszamy w nim zarówno koncepcję wynagrodzeń w różnych branżach, w różnych sektorach dla każdego z tych krajów, jak i trendy rynkowe, wyzwania, jakie stoją przed pracodawcami w kolejnym 2022 roku, ale też wypowiedzi naszych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Też do współpracy przy projektowaniu tego raportu zaprosiliśmy jedną z naszych spółek, firmę Covalen, która porusza tematykę outsourcingu, jak można go wykorzystać do optymalizacji procesów w swoich własnych firmach. Także myślę, że dość ciekawy materiał, fajna lektura do zapoznania się na ten nasz kolejny rok.
No, raport ma ładnych kilkadziesiąt stron, także tam było o czym pisać i muszę przyznać, że jak ja przez niego przechodziłem, no to poza tym, że jest specyfikacja poszczególnych krajów, to oczywiście jest kilka takich jakby wspólnych części, które dotyczą tegoż opracowania. Mikołaj, może do ciebie bym wskoczył. Powiedz, bo tutaj są takie rzeczy jak regionalne wyzwania na rynkach pracy. Co wyście zaobserwowali, jeśli chodzi o te wyzwania?
Ponieważ raport dotyczy 4 lokalizacji, to też chcieliśmy, żeby jakby każda z nich była zaopiekowana i skupić się na tym, jakie wyzwania stoją przed każdym z tych regionów. Mówiąc o Polsce, skupiliśmy się głównie na takich dwóch obszarach, na stanowiskach z obszaru IT i co za tym stoi, dlaczego jest ciężko i co zrobić, żeby może było trochę lepiej. Oraz druga grupa takich stanowisk to stanowiska językowe, stanowiska głównie z językiem niemieckim czy z językiem francuskim, które wiemy, że są bardzo intensywnie poszukiwane przez naszych klientów. No i wiemy, jak ciężko znaleźć takie talenty, ale należy próbować i się uda.
A czy te wyzwania językowe to tylko u nas w Polsce, czy w tych pozostałych 3 krajach też?
W pozostałych krajach również. No tutaj mówimy o krajach, które są blisko siebie, więc te rynki są poniekąd podobne, mają pewne różnice, to znaczy jeżeli chodzi o rynek polski i czeski i słowacki, no to ten nasz jest oczywiście rynkiem największym, więc być może niektóre te wyzwania są najbardziej widoczne, natomiast pod kątem Czech i Słowacji te rynki są mniejsze, więc też jest mniejsza jakby grupa kandydatów, których moglibyśmy gdzieś tam przekonać, nakłonić do zmiany pracy.
Okej, ty Ania masz u siebie w stanowisku wręcz multilingual, to pewnie to dla ciebie największe wyzwanie, co? Żeby tych multijęzycznych rekrutować.
Zdecydowanie, to co się dzieje w chwili obecnej na rynku pracy w Polsce przede wszystkim, zarówno z językiem francuskim, niemieckim, ale też hiszpańskim i włoskim, to jest totalna wariacja. Myślę, że wynika to z kilku czynników. No, mamy do czynienia jakby z mnożonymi rekrutacjami, które były zamrożone jeszcze w 2020 roku, w 2021 pomału zaczęła się ta machina napędzać, ale jeszcze to nie jest jakby pokrycie tego roku 2020, więc mamy zdecydowanie podwojone stanowiska w większości firm. To jest jakby myślę, że gdzieś tam pierwsze wyzwanie. Też przez to, że te stanowiska były zamrożone w 2020 roku, nie było nowego na rynku w postaci stażystów, młodszych specjalistów i tutaj mamy lukę z kolei w kompetencjach, w stanowiskach, więc to jest też kolejne wyzwanie. No plus myślę, że większość kandydatów w tym momencie stawia na pracę zdalną, gdzie też nie wszyscy klienci jakby w tym momencie już mogą sobie też na takie oferty 100% pracy zdalnej pozwolić, więc to są kolejne gdzieś tam czynniki, które wpływają na to, że no mamy na tym rynku wyzwania, dzieje się dość dużo, no nie wspominając też o inflacji i wzrostach oczekiwań kandydatów w tym sektorze, także myślę, że sporo wyzwań przed nami w tym 2020 roku, przed działami HR, przed nowymi jakby kolejnymi wyzwaniami, także no jest to rynek, w którym się na pewno dzieje i będzie się działo jeszcze w tym roku.
A słuchajcie, zostajmy jeszcze na chwilkę przy tych multijęzycznych, przy tych językowych. Dwa pytania mam. Pierwsze to na które z języków obserwujecie, że jest jakby największy popyt, w sensie, że widać, że rzeczywiście to są takie umiejętności językowe, które teraz są dominujące, chcemy mieć ludzi, którzy w danym języku rozmawiają. I drugie pytanie, które temu towarzyszy, bo zawsze było tak, że za znajomość konkretnych języków obcych firmy płacą jakieś bonusy językowe, tak? Okej, angielski traktujemy jako praktycznie język rodzimy, biznesowy, natomiast języki inne są wrzucane w jakieś tam dodatkowe jakby bonusy językowe. Czy tutaj w stosunku do poprzednich lat widzimy jakieś roszady, zmiany? Albo w ogóle jak się przedstawia takie kwestia wynagrodzeń właśnie za znajomość konkretnych języków obcych?
Pewnie, to może ja też się odniosę do tych pytań. Jeżeli chodzi o największe zapotrzebowanie, to jeżeli miałabym wskazać dwa języki, to będzie język niemiecki i język francuski z naciskiem na język niemiecki. W każdym niemalże większym mieście w Polsce, w każdym tak naprawdę obszarze, jeżeli chodzi o sektor SSC BPO, tutaj ci kandydaci są wciąż poszukiwani w bardzo dużych ilościach, można powiedzieć, więc te języki królują tutaj na rynku i myślę, że ten trend się nie zmieni w najbliższym roku. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, rzeczywiście zarówno myślę, że i część firm postawiło na podniesienie samych podstaw, ale i zwiększenie bonusów językowych również. Tutaj widzimy wzrosty w tym zakresie. Też coraz częściej firmy, klienci otwierają się na kandydatów nawet z niższym tym drugim językiem, nawet od poziomu A2 już B1 i są gotowi gdzieś tych kandydatów przeszkalać, bo rzeczywiście te wyzwania są dość duże. Także fajnie, że tutaj mamy tą większą elastyczność w tym zakresie, że firmy też patrzą na to, co się dzieje na rynku i gdzieś tam otwierają się też na te zmiany.
To jeszcze, Ania, jedno pytanie, bo mówisz niemiecki, francuski, tak? To jest to, co w tej chwili widzimy. Czy jak porównujecie sobie to na przykład z ubiegłym rokiem, to w zeszłym roku to też był niemiecki, francuski, czy być może jakiś inny język był w tej grupie?
Myślę, że gdzieś tam to są języki, które się przewijają od lat jakby w tym sektorze. Natomiast to, co mogę powiedzieć, co się zmieniło w porównaniu do poprzedniego roku i jakby kolejne języki, które są dość popularne w tym, to właśnie jest język hiszpański i włoski. Tutaj widzimy też znaczne wzrosty i zapotrzebowanie na kandydatów z tymi językami. Oczywiście dalej popularny jest język holenderski, norweski, fiński. Natomiast patrząc procentowo na liczby, no to niemiecki, francuski i w dalszej kolejności właśnie hiszpański i włoski.
Okej, dobra. Słuchajcie, to zanim sobie wejdziemy w te sekcje, tak jakby już przypisane do tych branż, które sobie tutaj podzieliliście w poszczególnych krajach, to jeszcze jedna taka rzecz tutaj, bo w samym raporcie macie coś takiego jak talent attrition. Co tu się dzieje na rynku, jeśli chodzi o ten talent attrition w tej chwili?
Tak, no dzieje się na pewno dużo i przed nami, przed firmami są jakby postawione wyzwania, aby gdzieś talenty zatrzymać i też zlikwidować pewną taką, jak to się mówi, talent gap i niedobory kadrowe, tak bym może tu ujął. To, co się zmieniło na pewno przez ostatni rok, to zatarcie granic między województwami i otworzenie się zagranicznych firm dla polskich kandydatów. To na pewno miało już miejsce wcześniej, natomiast ostatni rok i gdzieś tam możliwości pracy zdalnej właściwie większości klientów spowodowały to, że w polskim rynku obecne są firmy również zagraniczne, które proponują stawki w euro, stawki w dolarach i coraz częściej są no, po prostu atrakcyjnym pracodawcą dla firm, przepraszam, dla kandydatów zlokalizowanych w Polsce.
Poczekaj, poczekaj, zatrzymajmy się na chwileczkę, czy ja to dobrze zrozumiał. Te zagraniczne firmy, to znaczy, to są one, nie ma ich w Polsce, oni se siedzą gdzieś tam za granicą i z zagranicy wirtualnie rekrutują talenty, które mamy tu w Polsce, tak?
Tak, dokładnie. Na polskich jobboardach, które są dedykowane dla branży IT, są też tam zagraniczne firmy, które, tak jak powiedziałeś, nie są obecne fizycznie w Polsce, natomiast oferują 100% pracy zdalnej dla kandydatów z Polski. To są firmy z Niemiec, firmy z Hiszpanii, ale też na przykład firmy ze Stanów Zjednoczonych.
A to nie jest tak, że to pandemia właśnie tak pokazała, że można sobie rekrutować wszędzie na świecie?
Dokładnie tak. Dokładnie okay. Tak. Znaczy to ma swoje plusy i minusy oczywiście. Dla nas jako jakby poszukiwacza talentów w Polsce no jest większa konkurencja, jeżeli chodzi o stawki. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle pracę zdalną, to na pewno to, co widzimy, to trochę rozprzestrzenienie się talentów. To znaczy one nie są tylko skupione w największych miastach, bo w tym momencie możemy rekrutować kandydatów z całej Polski do dowolnej lokalizacji w Polsce. Więc to też nam jakby umożliwiło poszerzenie tej puli kandydatów, z którymi możemy się kontaktować, których możemy gdzieś tam zachęcić i zaproponować nową ofertę pracy.
To jeszcze jedno pytanie uzupełniające, bo powiedziałeś, że zatarły się granice pomiędzy województwami, ale w takim razie, skoro mamy tą rekrutację prowadzoną przez podmioty, które nie są obecne w Polsce, to czy to jest jakaś zasadnicza różnica pomiędzy oferowanym wynagrodzeniem przez takiego bezpośredniego pracodawcę w Niemczech, a w Polsce? Na przykład?
Tak, chociaż stawki polskie, tak jak obserwuję to z roku na rok, one się coraz bardziej zbliżają do stawek europejskich, jeżeli mówimy tutaj o stanowiskach specjalistycznych, stanowiskach z obszaru IT, stanowiskach deweloperskich, więc ta różnica nie jest już bardzo duża, natomiast no jest, biorąc pod uwagę też ostatnie dwa tygodnie, gdzieś tam kurs złotego, no, część kandydatów gdzieś tam odwraca swoje zainteresowanie w kierunku wypłaty w euro. Natomiast to nie wszyscy kandydaci, tak? Bo jest jakby część kandydatów, która jest mocno skoncentrowana na wynagrodzeniu, ale jak wiemy, to nie wszystko, bo też żeby utrzymać talenty i zachęcić kandydatów jednak, żeby zostali na rynku polskim, myślę, że mamy dużo do zaoferowania, dlatego że kandydaci wybierając nową ofertę, czy decydując się na zaakceptowanie oferty pracy, biorą też pod uwagę takie czynniki jak technologie, jak projekt, czy to jest projekt, który będą mogli tworzyć zupełnie coś nowego, czy to jest projekt oparty właśnie na developmencie, czy to jest raczej projekt utrzymania jakiejś aplikacji, jakichś systemów. Pod kątem technologicznym, czy to są najnowsze wersje technologii, czy ten projekt jest, nie wiem, właściwie takim must have'em teraz trochę, nie wiem, jest związany z rozwiązaniami chmurowymi, to myślę, że pierwszy taki jakby ważny powód, dlaczego oni w ogóle zaczną rozmawiać o nim, myślę o kandydatach. Kolejna rzecz to na pewno będzie szybki proces rekrutacyjny. I tutaj pewnie nie zawsze, natomiast jakby biorąc pod uwagę nasze doświadczenia gdzieś z pracy z zagranicznymi firmami, szczególnie ze Stanów, tamte procesy potrafią być trochę dłuższe, to znaczy one potrafią mieć nawet 4 do 5 etapów. Natomiast zdecydowana większość klientów, z którymi my pracujemy na rynku polskim, ma dużo szybszy proces rekrutacyjny, on się składa często z dwóch etapów, jesteśmy w stanie gdzieś tam w okolicach no, do 2 tygodni taki proces dla kandydata zakończyć.
Wow, to bardzo szybko. 2 tygodnie?
No, staramy się. To znaczy ja myślę tutaj od momentu, w którym my gdzieś tam rekomendujemy profil tego kandydata do danego klienta i biorąc pod uwagę 2 etapy, mniej więcej jakby 2 tygodnie to nasz cel i nasza taka naprawdę mocna rekomendacja, żeby tego kandydata po prostu nie utracić. Bo bardzo często rozmawiamy z kandydatami, którzy tych ofert na stole i są aktywnie zaangażowani no w kilka procesów naraz tak naprawdę.
Okay,
więc tutaj super. Czas ma znaczenie i jest no jedną z kluczowych rzeczy, przy których kandydaci będą, na podstawie których będą podejmować decyzję, to dla nich to jest jasny sygnał, że firmie zależy, firma jest nimi zainteresowana i bardzo często nie będą czekać na te inne oferty, które się skończą, jakby te procesy, które się skończą, tylko podejmą decyzję tu i teraz, jeżeli te czynniki technologiczne będą dla nich równie interesujące.
Dzięki za to. Ania, przechodzimy do mięsa waszego raportu. Widzę, że mamy 4 kraje. W każdym z nich skupiliście się na kilku branżach. Co to za branża?
Jeżeli chodzi o nasz raport, to skupiamy się tutaj na branżach, tak jak wcześniej było wspomniane, IT, SSC, BPO, ale również na branży sales and marketing oraz inżynieria i logistyka. Oczywiście staramy się tutaj wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom rynkowym w danych lokalizacjach w poszczególnych krajach, natomiast myślę, że osoby, które są ciekawe tej wiedzy, jak te wynagrodzenia w tych branżach, w tych sektorach, w tych 4 krajach się kształtują, znajdą odpowiedzi właśnie w naszym raporcie.
Okej. To teraz w takim razie mamy te segmenty, tak jakby, nad którymi się skupiliście. Jak to technicznie wygląda w waszym raporcie? Bo no, słuchacze, nasi widzowie no, nie mają jeszcze przed oczami tego raportu. Oczywiście zachęcamy od razu, żeby kliknęli sobie w link, który załączymy do opisu dzisiejszego odcinka, żeby sobie taki raport pobrać. Natomiast powiedzcie mi, co tak naprawdę można się spodziewać, otwierając też ten wasz raport, na przykład w takiej sekcji SSC BPO? Czy tu od razu przechodzimy do tabelki wynagrodzeń, czy być może tam coś dodatkowo wpakowaliście?
Jasne. Jeżeli chodzi o samą strukturę raportu, to zarówno znajdziemy w nim widełki finansowe, minimum, maksimum i średnią. Są to dane zebrane tak naprawdę na podstawie zarówno oczekiwań kandydatów w poszczególnych rynkach, ale też wynagrodzeń, które proponują pracodawcy, więc na pewno te dane. Są to dane wynagrodzenia brutto, bez żadnych dodatkowych benefitów czy prowizji, także mówimy tutaj o podstawowym wynagrodzeniu, ale też oczywiście potencjalne osoby, które będą zapoznawać się z raportem, znajdą wiele ciekawych informacji właśnie na temat tego, jakie będą trendy w 2022 roku w kontekście najpopularniejszych właśnie kompetencji poszukiwanych obecnie przez pracodawców, w kontekście popularnych języków, najczęstszych stanowisk, które pojawiają się w rekrutacjach, chociażby właśnie w sektorze SSC BPO, no i wyzwania właśnie pracodawców związanych z tym, co się dzieje obecnie na rynku, także nie są to tylko suche dane, myślę, że są to fajne wskazówki gdzieś tam i też poznanie tych rynków troszeczkę szerzej z perspektywy naszych ekspertów.
A na które z tych stanowisk jest największe ssanie?
Jeżeli miałabym powiedzieć w kontekście branży SSC BPO, myślę, że tutaj króluje oczywiście podział na sekcję customer service z wybranymi językami obcymi, bardzo, bardzo duże wzmożone zapotrzebowanie. To jest zarówno pierwsza linia wsparcia, jak i obsługa zapytań klientów z różnych branż z językami obcymi i tutaj mamy bardzo duże wzrosty zapotrzebowania w stosunku do poprzednich lat. Druga część, myślę, że powiedziałabym, że to jest księgowość. I tutaj zarówno księgowi z obszaru AP, AR czy GL-u mogą w tych ofertach rzeczywiście obecnie przebierać. I to, co pojawiło się, myślę, to co już pojawia się od lat, ale też widzimy trend wzrostowy, to są stanowiska związane z HR-em, ale tym HR-em bardziej twardym. Mam tutaj na myśli stanowiska związane z payrollem, no oczywiście również z językami obcymi. Natomiast coraz więcej firm oprócz tych procesów podstawowych przenosi, oczywiście to się już działo w latach poprzednich, ale widzimy wśród naszych klientów, którzy wcześniej mieli na przykład tylko procesy finansowo-księgowe, decydują się na to, żeby przenieść też inne procesy właśnie na przykład HR-owe do Polski.
Mikołaj, wracamy do ciebie. Może troszeczkę liźniemy danych o tej branży IT, o której też tutaj jakby nie było rozpisujecie się w swoim raporcie. Które stanowiska IT w tej chwili cieszą się największym zainteresowaniem?
W IT trochę bez zmian, a trochę zmian. To znaczy standardowo nadal jest bardzo duże zapotrzebowanie na kandydatów na stanowiska deweloperskie, na stanowiska programistyczne. Jeżeli chodzi o języki programowania, to będzie to Java, Python, stanowiska takie z obszaru frontendu, czyli z JavaScriptem, z Reactem. Ale nie tylko, bo również gdzieś tam nadal intensywnie i w dużych ilościach poszukujemy osób na stanowiska związane z cloudem, stanowiska cloud inżynierów, stanowiska DevOpsowe. To z takich trochę standardowego obszaru, na które od kilku lat jest już duże zapotrzebowanie, ale to, co widzimy i to, co pewnie będzie jeszcze bardziej widoczne w tym roku, to zainteresowanie firm w zatrudnianie ludzi na stanowiska związane ze sztuczną inteligencją, z machine learningiem. To są trochę świeższe tematy, które jest duże zainteresowanie kandydatów, żeby w taki rynek wejść i też duże zainteresowanie klientów, niektórych klientów, może tak bym powiedział, że skala firm jest jakby korzystająca z takich rozwiązań jest jeszcze mniejsza, natomiast to są firmy, które szukają już osób z doświadczeniem. I tutaj pojawia się taki mały problem tego, że tych ludzi na rynku z szerokim doświadczeniem w takich technologiach jest stosunkowo mało, dlatego no, jest duże zapotrzebowanie, rynek jeszcze nie może tego zapotrzebowania trochę nasycić, pomimo tego, że zainteresowanie kandydatów do rozwoju jest, więc ten rok to na pewno intensywne poszukiwania takich no, trochę perełek jednak na rynku.
Słuchajcie, a czy jest coś, co was zaskoczyło przy tworzeniu tego raportu albo zwróciło jakąś waszą uwagę, coś, co na przykład no nie wiem, było jakimś nowym, tworzącym się trendem albo na przykład nie było ubrane pod uwagę w ubiegłym roku, a w tym roku nagle się w tym raporcie pojawiło?
Ja myślę, że to, co jest też napisane w tym raporcie i to się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, dwóch lat, to też zainteresowanie kandydatów takim work-life balance, bo dziś kandydaci przy wyborze oferty coraz częściej to słyszymy i widzimy, że jest to dla nich ważne, aby gdzieś tam pracodawca oferował jednak bezpieczne środowisko pracy, takie, które zapewni mu spokój i pracę w godzinach, w którym on będzie chciał pracować. Jeżeli mówimy o deweloperach, to bardzo często gdzieś ich oczekiwaniem są elastyczne godziny pracy, już nie mówiąc tutaj o pracy zdalnej, które akurat w przypadku deweloperów jest no, takim najczęstszym oczekiwaniem. Generalnie kandydaci, którzy dbają bardziej o siebie i o swoje życie, gdzieś tam chcą zachować taką równowagę, to było dla mnie zaskakujące, jak sobie trochę zsumowaliśmy ostatni rok i gdzieś tam przygotowaliśmy ten raport.
Aniu, a do ciebie mam jeszcze takie pytanie. Powiedz mi, czy my widzimy w Polsce na przykład jakieś trendy zwiększonej rekrutacji w jakichś konkretnych miastach, czy de facto cała Polska idzie mniej więcej w takim samym tempie, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na nowe kadry?
Myślę, że tempo jest podobne, chociaż bym powiedziała, że oczywiście są miasta, gdzie zapotrzebowanie jest większe, chociażby dalej Kraków, Warszawa, Łódź, Wrocław. Natomiast to, co pojawiło się też takim dla nas nowym trendem, to jest Lublin. Jakby do tej pory w Lublinie trochę się działo, bo nie powiem, że się nie działo za wiele, trochę się działo, natomiast część z naszych klientów postawiła w tym roku na to, żeby przenieść tam sporą część swoich procesów. Co za tym idzie, zwiększyło się zapotrzebowanie bardzo. Mogłabym powiedzieć, że nawet w przypadku niektórych klientów o 40-50%, więc to jest taki, myślę, że nowy trend, który gdzieś tam nas czeka rekrutacyjnie, to że pracodawcy zaczynają się jednak otwierać na te trochę mniej popularne niż dotąd lokalizacje, więc no, zobaczymy, jak też te rekrutacje się potoczą. Na szczęście gdzieś tam no, rozmawialiśmy też o tych lokalizacjach z klientami, przedstawiając wyzwania, które są związane z pozyskaniem tak dużych liczb kandydatów na tym rynku. Klienci dochodzą do tych wniosków, że są w stanie zatrudniać też osoby zdalnie albo na przykład na część etatu, co jest bardzo fajnym tam ukłonem w kierunku studentów i w ogóle w kierunku zasilania rynku właśnie tymi kandydatami, których wciąż brakuje. Także myślę, że gdzieś tam to jest taka nowość, która się w ostatnich miesiącach tak naprawdę dwóch, trzech pojawiła u nas.
A skoro mowa o tym Lublinie, to które stanowiska mają takie większe zapotrzebowanie? Czy to właśnie w branży SSC BPO, czy IT, czy jeszcze coś innego?
To tutaj myślę, że króluje branża SST BPO, ale bym powiedziała, że z naciskiem na stanowiska właśnie takie helpdeskowe, IT pierwsza linia wsparcia, więc troszeczkę nam się to wiąże. Pojawiają się jakieś pojedyncze wyższe role właśnie w obszarze IT, natomiast myślę, że gdzieś tam to jest znikomy poziom, natomiast właśnie te role w obsłudze klienta w tej podstawowej pierwszej linii wsparcia IT.
Słuchajcie, rynek lubi mocne informacje, to weźmy, odkryjmy trochę może tutaj kart, weźcie, wybierzcie jakieś swoje ulubione ze 2-3 stanowiska z tego raportu waszego i powiedzcie, ile to się w Polsce zarabia na przykład w jakimś tam obszarze IT i w obszarze BPO SSC. Dawaj, Mikołaj, ty najpierw weź coś tam z IT wyciągnij.
Oj, to różnie, muszę sobie to potwierdzić, bo te dane galopują, tak powiem.
No, wyciągaj to z tego raportu.
Pytasz o moje ulubione projekty, tak?
Tak jest.
Moje ulubione stanowiska. Okej. To powiem tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o stanowiska Java Developera, mówiliśmy, znaczy my w ogóle przy stanowiskach deweloperskich podzieliliśmy to trochę na jakby takie trzy poziomy, czyli stanowisko junior, stanowisko regular i stanowisko seniora. Więc te stawki tam uśredniając je tak naprawdę i mówimy tutaj o kwotach brutto, to jest mniej więcej od 18 do 25 tysięcy przy stanowisku seniorskim. Natomiast tutaj chciałbym podkreślić, to są stawki uśrednione. Wiemy też, że czasem te kwoty i oczekiwania kandydatów, ale też oferty naszych klientów są nieco wyższe. To, co było dla mnie zaskakujące i jest trochę z roku na rok coraz bardziej widoczne, to stanowiska związane z testami. To znaczy z jakby osoby, które szczególnie testerów, którzy automatyzują testy, bo te stawki się coraz bardziej zbliżają do stanowisk deweloperskich. I tutaj dla przykładu taka osoba, która ma około 3 do 5 może lat doświadczenia w automatyzacji testów, myślę, że może oczekiwać na rynku nawet do 18,5 tysiąca miesięcznie.
Okej, okay. A to wiesz co, jeszcze jedno pytanie takie uzupełniające, bo tak popraw mnie, jeśli się mylę, ale widzę taki trend już całkiem mocny, że generalnie ludzie ze świata IT to raczej wolą mieć umowy w modelu B2B, a nie umowy na zasadzie umowy o pracę. Czy to też wyłapaliście, że to tak wygląda?
Tak, to znaczy po pierwsze jak najbardziej zgadzam się i ten trend jest bardzo mocno widoczny. Jeżeli chodzi o nasz raport, my go trochę na potrzeby uśredniania tych stawek przygotowaliśmy jakby w kwotach brutto, natomiast klienci, z którymi współpracujemy, którzy są otwarci na dwie formy zatrudnienia, bardzo często jakby te stawki są tożsame. To znaczy, to oczywiście zależy, ale często jest tak, że na przykład budżet to 17 tysięcy brutto albo 17 tysięcy plus VAT.
Okay,
tak dobra. Można rozumieć ten raport.
No i to w zasadzie jest logiczne, bo to wiadomo, że tutaj musi się to tak wszystko poukładać. Ania, jak tam wyglądają twoje ulubione typy stanowiskowe i wynagrodzeniowe?
Jasne, to ja może zacznę od tego naszego niemieckiego, który jest tak mocno popularny. Tu myślę, że jeżeli chodzi o kandydatów, którzy stawiają dopiero swoje pierwsze kroki w karierze, mówimy o młodszych specjalistach, czy to w obszarze właśnie customer service, czy w obszarze księgowości, czy HR-owym, one gdzieś tam są do siebie zbliżone dla osób z niewielkim doświadczeniem, bez doświadczenia, ale z znajomością języka niemieckiego. No i tutaj nam te stawki też poszybowały znacznie w górę. Są jeszcze klienci, którzy gdzieś tam nie zdecydowali się na podwyższenie tych wynagrodzeń, ale jednak większość rynku już dostosowała się trochę do zmieniających się potrzeb i kandydatów i tego, co po prostu się dzieje. No i myślę, że tacy kandydaci mogą się tutaj spodziewać wynagrodzeń tak naprawdę od 5,5 tysiąca do 6,5 tysiąca złotych brutto. Mówimy tutaj o osobach bez doświadczenia albo tak jak wspomniałam z niewielkim doświadczeniem, także myślę, że dla osób, które właśnie kończą gdzieś tam studia związane z tym językiem. Bardzo fajna informacja, bo rzeczywiście na start takie kwoty jeszcze parę lat temu były gdzieś tam w sferze naszych marzeń, że tak powiem, więc na pewno to ogólnie, jeżeli chodzi o wynagrodzenia też w obszarze księgowości, chociażby księgowy w dziale księgi głównej tutaj też, jeżeli chodzi o przedział tych wynagrodzeń, to myślę, że gdzieś on zaczyna się w okolicach od 8 tysięcy brutto do 9 tysięcy brutto, w zależności też od poziomu doświadczenia takiej osoby, więc tu też widzimy zdecydowany trend wzrostowy. To, co gdzieś tam też przykuwa uwagę w ostatnich miesiącach i myślę, że gdzieś tam będzie się utrzymywać dalej, to są stanowiska business transformation managerów, coraz bardziej popularne. I gdzieś tam jedne z naszych ulubionych, myślę, że też wśród kandydatów, wydające troszeczkę nowe możliwości jakby w tym naszym sektorze SST BPO, bo zarówno jakby zakrawające o to doświadczenie, powiedzmy, finansowe, ale też właśnie związane ze zmianą gdzieś tam procesów, ulepszania tych procesów. No i tu też te wynagrodzenia kształtują się już gdzieś na poziomie od 15 do 22 tysięcy, czy czasem nawet wyżej, więc też bardzo fajny, myślę, obszar do zaopiekowania dla kandydatów, którzy chcą czegoś więcej, chcą się dalej rozwijać jeszcze w tym naszym sektorze, bo myślę, że mają tutaj fajne też możliwości przy tym stanowisku.
No to powiem, że całkiem fajne te pensje już są. Wyglądają na rzeczywiście bardzo, bardzo atrakcyjne. Słuchajcie, na koniec dwa trudne pytania. Pierwsze brzmi, dlaczego w ogóle warto ten wasz raport ściągnąć? A drugie jest jeszcze trudniejsze, gdzie go można znaleźć?
Dlaczego warto? Ten raport powstał i dla klientów, i dla kandydatów, prawda? Dla klientów, żeby zrozumieć, co się wydarzyło przez ostatni rok i co się będzie działo w tym roku, bo oprócz wyceny samych stanowisk są tam dodatkowe artykuły, informacje. Pod kątem wyceny stanowisk, żeby się zorientować, gdzie jest nasza firma, jak my płacimy, jak wygląda nasza siatka płac oraz pod kątem tego, czego oczekują kandydaci, żebyśmy wiedzieli, z jaką ofertą wyjść na rynek, jeżeli planujemy w najbliższym roku zatrudniać, a prawdopodobnie planujemy. To myślę, że jeden obszar. Drugi obszar to kandydaci. Myślę, że też przy tak zmieniającym się rynku kandydaci często mogą być nieco zagubieni. Nie wie, jakby jeżeli ktoś nie wychodził na rynek pracy przez ostatnie dwa lata, to naprawdę dużo się zmieniło, więc dobrze wiedzieć, ile można oczekiwać, jakie są potencjalne kierunki rozwoju, tak jak Ania powiedziała, o obszarach, które mogą być ciekawe. Fajnie się zorientować, gdzie, ile można zarobić, w jakim kierunku gdzieś tam poprowadzić swoją karierę. Ale mówiąc o kandydatach, to myślę też, my zresztą zdecydowaliśmy się ten raport wypuścić w takim okresie. To nie był taki plan, ale zdecydowaliśmy się na premierę raportu w tamtym tygodniu. Trochę myśląc o kandydatach, którzy pojawią się na polskim rynku za wschodniej granicy. Myślę, że to może być dobre narzędzie, dzięki któremu będą mogli zobaczyć, jak wygląda rynek w Polsce, gdzieś tam skonfrontować to ze swoim doświadczeniem i na tej podstawie jakby powiedzieć, jakie mogłyby być ich oczekiwania, bo to nie są osoby, które do tej pory zarabiały w złotówkach i były na rynku polskim, więc myślę, że warto pod tym kątem też się z tym zapoznać i pobierać raport.
No to Ania, przepraszam. To do Ani przeskoczymy, skoro ty mi powiedziałeś po co, to niech Ania nam powie skąd.
Tak, jeżeli chodzi o źródła pobrania tego raportu, to myślę, że zaczęłabym od naszej strony internetowej www.cpl.pl. Na pewno tam nasz raport się znajduje. Jesteśmy też z raportem na naszej grupie na LinkedInie, na Facebooku, więc tam też można pobrać nasz raport. My też staramy się w każdej naszej wiadomości umieszczać baner z linkiem do pobrania naszego raportu, więc też myślę, że i kandydaci, i klienci wystarczy, że klikną w link naszej wiadomości i jakby tym raportem będą mieli do czynienia. Też planujemy kolejne jakby edycje i promocje tego raportu, ale to też wkrótce myślę, że będziemy źródła podawać. Nie wiem, Mikołaj, czy chciałbyś jeszcze coś uzupełnić? Myślę, że te są takie najistotniejsze, jeśli chodzi o kanały. No i To ja jeszcze chyba bym dodała, że gdzieś tam tutaj myślę, że Progresja Wiktor będzie gdzieś promowało nasz raport i tutaj za pomocą tego kanału też myślę, że będzie można z tego raportu skorzystać.
No oczywiście, my już o to zadbamy. Ja jeszcze dodam tyle, że raport jest w wersji anglojęzycznej, więc wszystkie te cztery kraje, które tutaj są opisane, mają jedną wspólną wersję językową. I co nam pozwala też w taki sprawny sposób przejść i porównać sobie wręcz nawet, jak wyglądają wynagrodzenia w poszczególnych krajach, aczkolwiek waluty, które są tam podane, są już walutami lokalnymi.
Tak jest, potwierdzamy zdecydowanie, tak raport się kształtuje.
No to dobrze, to ja już o tym wspomniałem w połowie naszego dzisiejszego nagrania, że oczywiście zostawimy też linki w opisie do naszej tej pogawędki dzisiejszej, więc jakby co to, droga na skróty, to jest poprzez wskoczenie sobie w opis do tego dzisiejszego odcinka, tam będzie link kierujący bezpośrednio na strony CPL, gdzie po wypełnieniu takiej krótkiej, małej tabelki można sobie już bez problemu raport pobrać. Ja na przykład tak zrobiłem i jestem już szczęśliwym posiadaczem tego opracowania. Słuchajcie, coś nam umknęło?
Chyba wszystko mamy.
Chyba wszystko mamy. No to jak mamy wszystko, to bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i przejście przez raport CEE Salary Guide 2022. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękujemy.